W związku z tym oddaję głos panu mecenasowi i proszę o przedstawienie tej opinii. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, wydaje mi się, że kwestie tej opinii to najdobitniej, najbardziej treściwie już Pan Przewodniczący ujął przed samą przerwą, mówiąc, że jest to opinia na 4 strony, która wszystkim zainteresowanym była udostępniona i mogli się z nią zapoznać na pewno przed sesją. Gdybym w tej, mogę w tej chwili ograniczyć się albo do odczytania tej 4-stronicowej opinii, co zajmie trochę czasu, albo zwrócić uwagę tylko na pewien fragment zawarty na stronie 2 tej opinii, w punkcie 2 rzymskim, gdzie w szczególności obiektem krytyki były zamierzone, planowane kompetencje osiedla, co do których zasięganie opinii osiedla byłoby obligatoryjne. Chodzi tu o kompetencje, zadania osiedla ujęte w paragrafie 9 wzorcowego statutu tego materiału roboczego. Wśród tych kompetencji, co do których obligatoryjne byłoby konsultowanie tych zakresów działalności z osiedlem, są zgłaszanie postulatów do studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, opiniowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, opiniowanie decyzji o zbyciu nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych będących własnością miasta Poznania, opiniowanie przeznaczania wolnych miejskich lokali użytkowych, opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Poznania i zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania w części dotyczącej osiedla. I podstawowe takie wątpliwości czy uwagi dotyczą tego, że w tym zakresie te kompetencje nasuwają się na przepisy konkretnych ustaw dotyczące przebiegu pewnych procesów, na przykład procesu planistycznego. Wyrażam obawę, że te sformułowania, z którymi mamy obecnie do czynienia we wzorcowym projekcie, w projekcie wzorcowego statutu, nakładają się na to, co już jest uregulowane w ustawie i mogą prowadzić do przeinaczania przepisów ustawy, do naruszenia niektórych terminów wynikających z tej ustawy. W każdym bądź razie, po pierwsze, jeśli coś tutaj w tym wzorcowym statucie, w akcie prawa miejscowego miałoby się pokrywać czy nakładać z regulacją ustawową, to jest niedopuszczalne wprowadzenie tej regulacji w akcie prawa miejscowego. Po prostu jeszcze raz się czegoś nie reguluje, jeśli coś ustawodawca uregulował. Natomiast jeśli to powiedzmy w zakresie na przykład ustalenia pewnych terminów koliduje z terminem, dajmy na to ustawowym, który określa jakiś czas na zgłoszenie uwag, powiedzmy rozpatrzenie tych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to również jest niedopuszczalne. Podobnie w przypadku chociażby właśnie tego opiniowania zbycia nieruchomości gruntowych. Generalnie tutaj ustanawiając takie kompetencje dla osiedla, wkraczamy w kompetencje Prezydenta Miasta Poznania jako organu wykonawczego gminy gospodarującego mieniem gminnym, w tym właśnie nieruchomościami. I w takim razie to jest materia uregulowana ustawowo, w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Dlatego z najwyższą ostrożnością trzeba podchodzić do tych tutaj zaproponowanych rozwiązań dotyczących osiedli. Mianowicie, no na pewno nie mogłyby być one odczytywane, czy tak interpretowane, czy tak tutaj na razie sformułowane, że naruszałyby przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nawet gdyby tak teoretycznie przyjąć, że przyznajemy takie kompetencje osiedlu, to od razu trzeba mieć na uwadze, że w ślad za tym musi pójść szereg zmian w aktach wewnętrznych dotyczących funkcjonowania miejskich jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarką nieruchomościami, czyli zarządu komunalnych zasobów lokalowych chociażby. Gdybyśmy nawet dopuścili takie coś następnie w uchwalanych projektach statutów, to w ślad za tym muszą pójść zmiany jeszcze nawet chyba jeszcze uchwał zarządu miasta Poznania sprzed kilkunastu lat, które regulują właśnie kwestie gospodarki nieruchomościami, przeznaczania lokali użytkowych. To tak najogólniej ujmując, mogę wskazać, że tego rodzaju wątpliwości, które dotyczyły też innych rzeczy, stały się podstawą tych wniosków, które pan przewodniczący odczytał przed przerwą.
Dziękuję. Pan radny Mariusz Wiśniewski, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja oczywiście nim jeszcze usunkuję się od tych pytań, które też koledzy radni zdali, ale chciałbym też panie mecenasie też wyraźnie podkreślić i bardzo bym też prosił, żeby też pan jako osoba, która tą opinię przygotowała, że te wątpliwości, które skądinąd sam przyznaje, tam się w tych roboczych dokumentach pojawiają, one mają charakter roboczy, że my możemy z formalnego punktu widzenia przyjąć tą proponowaną uchwałę, która mówi o założeniach, tym bardziej, że ona w drugim punkcie wyraźnie podkreśla, że te projekty, czy te propozycje, które mają charakter roboczy, one nie nabiorą dzisiaj charakteru prawnego, one będą dopracowane, uszczegółowione i te wszystkie ewentualne wady, które tam się pojawiają, mogą być wyeliminowane, żeby to też wyraźnie podkreślić, bo można by odnieść wrażenie, ktoś, kto powiedzmy jest osobą postronną, że my już coś dzisiaj uchwalamy, co zawiera wady prawne i które wejdą jeszcze w życie na domiar złego. Bo tak rzeczywiście myśmy jako komisja postąpić by nie mogli, stąd też bardzo ostrożny i rozmyślny sposób przygotowaliśmy właśnie projekt, który mówi o założeniach, ale wyraźnie podkreślający, że wszystkie wątpliwości, wszystkie kwestie szczegółowe, prawne, pan prezydent jako osoba, która dostanie jakby zlecenie przygotowania tych projektów uchwał na bazie naszych roboczych projektów, będzie mógł usunąć. I to nam gwarantuje, że efektem finalnym będą projekty uchwał, czy też różne przepisy, które nie będą obarczone żadnymi wadami prawnymi. I bardzo bym prosił, gdyby pan właśnie mecenas mógł też na ten aspekt, ten element swojej opinii również tutaj jeszcze raz przytoczyć, żeby też wyjaśnić właśnie na czym polega ta różnica, że nie ma podpisu pod opinią prawną, ale jest też wyraźnie sformułowany zapis, że nie ma powodów, jeśli traktuje się tą uchwałę jako podsumowanie i pewne kierunkowych prac, po prostu jej dzisiaj podejmować. Nie podejmować, przepraszam. Dziękuję.
Bardzo proszę.
Odpowiadając na to pytanie, to ja po prostu zacytuję fragmenty mojej opinii. Punkt pierwszy rzymski, punkt 1.1. Przedłożony projekt jest przedstawieniem dotychczasowych prac doraźnej komisji, a załączniki do niego, które zawierają rezultat tych prac w postaci m.in. projektów uchwał, mają charakter roboczy i poglądowy. Winny one stać się materiałem do dalszych prac nad konkretnymi aktami prawnymi i rozwiązaniami w zgodzie z przepisami prawa i w interesie miasta Poznania i jego mieszkańców. Uchwała ma charakter stanowiska i jej ewentualne przyjęcie nie przesądza kategorycznie o treści konkretnych aktów i przebiegu dalszych działań. I jeszcze z punktu trzeciego z wniosków, z zakończenia opinii, reasumując, obecnie jest możliwe podjęcie przez Radę Miasta Poznania proponowanej uchwały jako podsumowującej pewien etap prac doraźnej komisji oraz inicjującej dalsze prace koncepcyjne i legislacyjne. Myślę, że to powinno wystarczyć.
Dziękuję. Pan radny Norbert Tapieraj.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Ja, nie będąc członkiem komisji doraźnej, która opracowała projekt reformy, projekt dzisiejszej uchwały, osoba zainteresowana tematem, wsłuchująca się dzisiaj w tej debacie od początku, nabieram takiego irytującego przekonania, graniczącego już w tej chwili niemalże z pewnością, że bierzemy udział w jakiejś maskaradzie. W dniu dzisiejszym zostały zgłoszone na tej sali, tak? Jak rozumiem, Biuro Prawne zrobiło to kilka dni temu. Zostało zgłoszone szereg poważnych uwag i zastrzeżeń do opracowanego projektu reformy. Z tego, co dzisiaj wszyscy już usłyszeliśmy, prace nad tym projektem reformy komisja przy udziale całego spektrum politycznego reprezentowanego w Radzie prowadziła przez 11 ostatnich miesięcy. Z tego, co przed chwilą dowiedziałem się od osób, które w komisji pracowały, biuro prawne, w tym osobiście pan mecenas, reprezentujący dzisiaj biuro na sesji, brał udział we wszystkich posiedzeniach komisji, podczas których rodziła się ta dzisiaj prezentowane zręby reformy. Z jakiego powodu, ja chciałbym usłyszeć odpowiedź na to pytanie, z jakiego powodu na bieżąco te wszystkie uwagi nie mogły być zgłaszane i nie były zgłaszane przez radców prawnych, w tym przez pana mecenasa, tylko nagle zostały wrzucone w ostatniej chwili przed sesją, która ma zaakceptować, wyrazić akceptację Rady dla kilkumiesięcznej pracy wykonanej przez komisję przy aprobacie Rady Miasta. Trudno uniknąć mi wrażenia, jak mówię, graniczącego niemalże z pewnością po tym, co tutaj usłyszałem, że jest to forma wkładania kija w szprychy. Niezrozumiała dla mnie próba zablokowania tej reformy. Ja rozumiem, że są dwie koncepcje tej reformy. Była jedna koncepcja zaprezentowana pierwotnie przez pana pełnomocnika w imieniu pana prezydenta. Rada poszła nieco inną drogą, zaprezentowała swoją koncepcję. Te koncepcje mogły się ścierać, one miały prawo się ścierać, można było dyskutować, kłócić się nawet, tak? Ale było właśnie do tego, była do tego świetna przestrzeń dyskusji, przestrzeń debaty i to były obrady tej komisji, która przez ostatnie 11 miesięcy pracowała nad reformą. Przyznam szczerze, że jak słucham dzisiejszej debaty, to mam wrażenie, że my do siebie mówimy, ale ze sobą nie rozmawiamy. No, padają pytania, między innymi do pana pełnomocnika, do pana mecenasa, dlaczego w trakcie prac nad projektem uchwały nie były na bieżąco zgłaszane uwagi. Odpowiedzi padają zupełnie nie na temat, albo nie padają w ogóle. No ja chciałbym wreszcie usłyszeć, dlaczego na bieżąco nie prowadzono tej pracy, nie konsultowano, nie zgłaszano swoich projektów, jeżeli biuro prawne i jeżeli pan pełnomocnik mieli odmienne zdanie co do funkcjonowania, przyszłego funkcjonowania jednostek pomocniczych. Jestem zdziwiony, tak?
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Proszę Państwa, ja nie brałam udziału w tych pracach tej komisji powołanej w tym celu. Nie jestem członkiem komisji samorządowej. Nie jest to temat też tej reformy, który jakoś mnie szczególnie pasjonował. Słucham tej dyskusji dzisiaj. Chciałabym wreszcie coś przegłosować w tej mierze. W czasie kolejnych kampanii samorządowych słyszałam z ust kandydatów na prezydenta i szczególnie z ust prezydenta miasta Poznania obecnego, że trzeba tę reformę przeprowadzić, trzeba upodmiotowić samorządy pomocnicze, trzeba dać tą władzę przekazać w dół. Zbliża się kolejna kampania. Nie chciałabym słyszeć kolejny raz tych obietnic, tylko chciałabym, żebyśmy wreszcie czegoś w tej mierze dokonali. Niewątpliwie powinniśmy przekazać te kompetencje, które moglibyśmy przekazać, takie jak tu są proponowane, decyzje o tym, w której szkole którą ścianę pomalować, czy w szkole A pomalować ścianę przy wyjściu, czy w szkole B. To nie powinny być decyzje urzędników. To powinny być decyzje rad osiedli, podobnie z uliczkami tam jakimiś lokalnymi, którą ulicę w pierwszej kolejności. O tym ludzie powinni decydować. To spowoduje, że te rady osiedli nabiorą jakiegoś znaczenia lokalnego dla tych mieszkańców. To spowoduje, że może nie będą wybierane 1,5% głosów, tylko 12% głosów, a kiedy indziej 30% głosów. Przynajmniej trzeba pójść w tym kierunku i spróbować i przestać gadać na ten temat. Ja zakładam, że jeżeli ta komisja pracowała w takim składzie, w innym składzie, konsultowała się, jeżeli były dyskusje, jakieś tu porozumienia radosiedli. Ja dostawałam maile, jak każdy radny, z taką opinią, z siaką opinią. To się wałkowało. Zakładam, że już wszystko, co się dało z tego tematu wycisnąć, zostało wyciśnięte, przemielone i ta propozycja, jak słyszeliśmy, jest jakąś wspólną propozycją radnych z różnych klubów. Też nie rozumiem, dlaczego w tej chwili są zgłaszane tak zasadnicze zastrzeżenia. Odbieram to jednoznacznie jako próbę zablokowania przegłosowania dzisiaj tej reformy, ale nie widzę sensu w blokowaniu tego, bo mieliśmy jeden projekt pana prezydenta, wybraliśmy inną drogę, teraz mamy ten projekt i po prostu go przegłosujmy. No najwyżej go nie przegłosujemy. Ale rozumiem, że projekt pilotował pan Mariusz Wiśniewski z Platformy Obywatelskiej, że był to jakiś swego rodzaju autorski projekt tego klubu, a może części tego klubu. No cieszę się, że wreszcie ten klub się upodmiotowił, przynajmniej w takim zakresie, że coś tam proponuje, a nie tylko ślepo, prawda, przypieczętowywuje to, co urzędnicy tu tam podsuwają i do czego są zobowiązani pan prezydent. No fajnie, że coś wyszedł z czymś ten klub i chce to poprzeć. No. Więc głosujmy to, no przestańmy tutaj, nie rozumiem klubu mojego szanownego kolegi, klubu, dotychczas klubu pana prezydenta, tu siedzi pan radny Chudobiecki, kolegów, przepraszam, którzy tutaj patrzą teraz te poprawki, które zgłosili, poprawki, które mają, no jeden efekt mogą mieć, że po prostu w tej kadencji nie przyjmiemy żadnego projektu. Koledzy skądinąd samorządowcy lokalni, także proponuję, żebyśmy przeszli do głosowania i apeluję o to, żeby to przegłosować, bo już nic lepszego na pewno nie wymyślimy tu w tej kadencji. Dziękuję.
Dziękuję pan radny Wojciech Woźkowiak, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, panie i panowie radni. W ramach omawianego projektu uchwały chciałbym oddać swój głos w tej dyskusji panu doktorowi habilitowanemu Hubertowi Witczakowi z Uniwersytetu Ekonomicznego.
Bardzo proszę.
Dziękuję uprzejmie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Nazywam się Hubert Witczak, jestem pracownikiem Katedry Systemów i Technik Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego. Zajmuję się systemami zarządzania. Wykonałem opinię na temat projektu tej reformy. W pierwszej wersji opinię roboczą w październiku ubiegłego roku. Brałem udział w 4 posiedzeniach komisji i złożyłem tę opinię biorąc pod uwagę te głosy, które się tu wcześniej pojawiły, w tak zwanym, w cudzysłowie, odpowiednim czasie, czyli w czasie, kiedy można było jeszcze tę opinię ewentualnie uwzględnić, czy też inne opinie. Chciałbym powiedzieć, że wykonałem tę opinię jako podmiot niezależny. Nie zostałem poproszony o wykonanie tej opinii przez jakąkolwiek partię, jakąkolwiek inną instytucję. Wykonałem tę opinię jako obywatel, który jest zainteresowany i który ma, mówiąc krótko i kolokwialnie, na sercu dobro tego miasta, jakość życia mieszkańców i sprawność działania. I wykonałem tę opinię z punktu widzenia, jak sądzę, profesjonalnego, czyli z punktu widzenia kryteriów nauk o zarządzaniu i ekonomii, czyli z punktu widzenia tego, co umiem. Może nie umiem najwięcej, ale z punktu widzenia tego, co umiem. I chciałbym powiedzieć, że w tym procesie zaangażowane były rozmaite podmioty. Pytano je o zdanie, konsultowano. Natomiast, jak sądzę, miasto Poznań jest tak złożonym organizmem, że potrzebna jest opinia ekspercka. Nie myślę tu akurat o swojej opinii, tylko myślę o tym, że w procesie tym do tej pory, jak i ewentualnie w finale tego procesu, potrzebna byłaby ekspertyza z punktu widzenia zasad zarządzania, w tym samorządu, tak aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy projekt spełnia wymagania profesjonalizmu, czy projekt spełnia wymagania nauk, czy jest zgodny z regułami i zasadami nauk o zarządzaniu i ekonomii. I taką też opinię wykonałem. Myślę, że treść tej opinii mogę przedstawić w 2 punktach. Pierwsze, jeśli chodzi o proces projektowania i dochodzenia do tegoż modelu, czy projektu reformy, i drugie, jeśli chodzi o ocenę rezultatów projektowania. Chciałbym powiedzieć, że ten projekt zaprezentowany przez Komisję Szanowną Wielce składa się z wielu elementów bardzo operacyjnych. Dlatego ja jestem przeciwnego zdania niż pan radny Wiśniewski i uważam, że to nie są założenia projektu ani reformy, tylko jest to, krótko mówiąc, jeśli by się przyjrzeć temu z profesjonalnego punktu widzenia, jest to praktycznie prawie model aplikacyjny, to znaczy model przedwdrożeniowy, uzupełniony o pewne szczegółowe rozwiązania i zasady wdrażania, mógłby z powodzeniem być wdrożony. Te zasady wdrażania to ewentualnie wyszkolenie czy przeszkolenie radnych, czy przeszkolenie, powiedzmy, ekspertów z Urzędu Miasta, którzy mieliby ten projekt wdrożyć. Tak więc myślę, że to jest model aplikacyjny. Natomiast z punktu widzenia procesu projektowania Momentem, którym podejmuje się decyzje zasadnicze, to jest model ideowy, czyli model, który został przedstawiony przez komisję, jak zrozumiałem, na przełomie października, czy listopada, czy też pod koniec listopada ubiegłego roku. Model ideowy jest na takim poziomie ogólności, że nie nadaje się do wdrożenia, ale model ideowy powinien być przede wszystkim zbadany ze względu na jego wykonalność pod każdym względem, w tym wykonalność ekonomiczną. I takiego rachunku, czy też analizy wykonalności komisja nie wykonała. Po drugie, można dochodzić do modeli ideowych czy aplikacyjnych, czyli bardzo konkretnych i wdrożeniowych, rozmaitymi drogami. Tutaj zastosowano tylko drogę normatywną, to znaczy drogę, która pokazuje, jak nam się wydaje, jak powinno być, albo jak musi być, albo jak chcemy, żeby było, czyli drogę podmiotową. Natomiast do modelu ideowego, czy do modeli aplikacyjnych dochodzi się również różnymi innymi drogami. Zatem sądzę, że zastosowanie wyłącznie drogi normatywnej jest tutaj, powoduje, że jakość tego modelu nie jest najwyższa. Po trzecie, nie ma analizy porównawczej o charakterze profesjonalnym. Mianowicie, po pierwsze, trzeba by odnieść projekt czy model do tego, co istnieje i pokazać różnice podobieństwa, ewentualnie wykazać, że rozwiązanie proponowane jest lepsze pod takim, a nie innym względem, czy pod takimi, a innymi względami od rozwiązania istniejącego. Co więcej, jak sądzę, trzeba by powołać benchmarki i również podobną ocenę sporządzić w stosunku do projektu, który zaproponował pan prezydent. Ale nie w sensie ogólnych zdań, tylko wziąć pod uwagę takie, a nie inne kryteria, wylistować te kryteria i powiedzieć, ten projekt pod tym względem jest lepszy, a pod tym względem jest gorszy. Nie mówiąc już o wariantowaniu, czyli konkludując, brak jest analizy porównawczej, jest metoda normatywna, a więc tak jak sądzimy, tak jak nam się wydaje, albo tak jak powinno być. Tak powinno być. Dlaczego? No bo tak powinno być. Czyli krótko mówiąc, źródłem modelu jest wola i przekonania podmiotów, które tym procesem się zajmowały. Powołane studia, w tym studia naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego Adama Mickiewicza w Poznaniu, niektóre badania są historyczne, sprzed 4 czy 6 lat, w związku z tym nie mogą być uznane za wiarygodne źródło projektowania. Teraz jeśli chodzi o rezultaty projektowania, czyli o samą treść i zawartość modelu, chciałbym powiedzieć, że dostrzegam tu pewną sprzeczność, bo z jednej strony powołuje się pomocniczość jako podstawę i interpretację pomocniczości, jako podstawę projektowania, ale przyjmuje się wersję lizbońską, wersję Unii Europejskiej, która mówi, że generalnie rzecz biorąc na najniższym szczeblu powinno być rozwiązywane wszystko, co tylko możliwe, a na wyższym szczeblu powinny być rozwiązywane zagadnienia, których niższy szczebel nie zoptymalizuje. Natomiast pomocniczość w języku polskim ma również znaczenie nieco inne i jak sądzę, propozycja reformy właśnie nawiązuje do tego drugiego zrozumienia, bo gdyby nawiązywała do pierwszego zrozumienia, to powinna nastąpić pełna decentralizacja. Pełna decentralizacja. Tymczasem taka decentralizacja nie następuje, natomiast następuje dekoncentracja funkcji i zadań, które są do tej pory skoncentrowane w urzędzie miasta i przełożenie części tych funkcji, czy kompetencji, jak to się nazywa, na poziom osiedli. Chcę powiedzieć, że krytycznie odnoszę się także do celów reformy. Przecież istotą oczywiście może być to, żeby ludzie się szerzej włączyli do procesu zarządzania miastem, ale ostatecznie chodzi o poziom życia, o jakość życia, o dobro miasta Poznania. Projekt nie odpowiada na te pytania, czy w istocie nastąpi przyrost poziomu życia, czy nastąpi przyrost liczby kilometrów dróg wyremontowanych, tak, metrów kwadratowych ścian pomalowanych, jak pani radna przed chwilą była uprzejmie obrazowo to odnieść się do kolorów i do ścian i tak dalej. Także myślę, że te cele tutaj są określone nie dość, że nie dotykają jakości życia, dobra miasta Poznania, czyli są na niższym poziomie, po drugie nie są określone profesjonalnie. Trzecia kwestia, czy kolejna kwestia, to potencjał radnych. Radni osiedlowi działają do tej pory w systemie społecznym. Z drugiej strony mamy przeniesienie na ten poziom społeczny określonych zadań, które wymagają naprawdę wysokich kompetencji. Robienie rankingu to nie jest dyskusja przy piwie, jak sądzę, tak? Co do remontów albo co do nawierzchni dróg, czy co do innych kwestii. To są określone, czasem trudne problemy i trzeba dokonać profesjonalnego wyboru. W takich rozwiązaniach dekoncentracyjnych mamy do czynienia często ze zjawiskiem, które Państwu jest znane, a które fachowo się nazywa konflikt linia-sztab, czyli krótko mówiąc eksperci z urzędu, jeżeli radni nie są kompetentni dziedzinowo i branżowo, to eksperci z urzędu po prostu robią z nimi co chcą, mówiąc kolokwialnie i krótko. I to jest zjawisko, które zostało zbadane w latach 30. ubiegłego wieku. Państwo radni sugerują, że nastąpi wzmocnienie siły oddziaływania i partnerstwa. Chciałbym powiedzieć, że partnerstwo z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia występuje tylko wtedy, kiedy strony dialogu, czy też strony pewnego procesu dysponują względnie wyrównaną siłą, czy też władzą, czy też potencjałem. W relacji Urząd Miasta, w relacji Rada Miasta, Rady Osiedlowe w żaden sposób nie sądzę, nie możemy powiedzieć, że potencjał tychże osiedli będzie wyrównany w stosunku do Urzędu Miasta i Rady Miasta. Wreszcie ostatnia rzecz to jest kwestia rachunku. Rachunek został przedstawiony, jednakże rachunek ten ogranicza się do kosztów pracy i jest moim zdaniem zanadto uproszczony, a więc krótko mówiąc nie jesteśmy pewni, czy rozwiązanie nowe będzie mniej kosztowne niż rozwiązanie istniejące, albo czy też może będzie droższe, ale efekty z tego tytułu będą wielokrotnie wyższe. I takiego rachunku, krótko mówiąc, nie ma. Konkluzja. Myślę, że ani ścieżka dojścia do projektu, ani projekt co do istoty, chciałbym podkreślić, że myślę o istocie, czyli o kategorii rozwiązania. Pan radny Wiśniewski był uprzejmy powiedzieć, to są założenia, ja się z tym nie zgadzam. Po drugie, dopracowanie, uszczegółowienie, wady usunięte. Tu nawet nie chodzi o dopracowanie, uszczegółowienie czy usunięcie wad, tylko chodzi o przedyskutowanie zasady samej reformy. Zasady. I to nie jest prawdą, że krytyka czy też wsad do dyskusji w ubiegłych miesiącach, myślę tu konkretnie o październiku, tak, wrześniu, nie zostały zgłoszone. Bo zostały zgłoszone i ja osobiście zgłosiłem na przykład takie uwagi. Czyli myślę, że z profesjonalnego punktu widzenia i w dobrej wierze z mojego punktu widzenia oświadczam, że ani ścieżka dojścia do tego projektu, ani projekt nie są co do istoty w tej warstwie do przyjęcia i rekomendacja. Ja myślę, że zarekomendowałbym Państwu w trosce o jakość życia Poznania, o dobro miasta Poznania, wstrzymanie dalszych prac nad reformą, skorygowanie procesu modelowania i samego projektu, a też poważną debatę na temat istoty rozwiązania tego projektu i wreszcie włączenie do tego profesjonalnych ekspertów z dziedziny szeroko rozumianego zarządzania i to ekspertów, którzy byliby powołani wspólnie przez Radę Miasta Poznania i Pana Prezydenta, żeby nie było konfliktu między ekspertami. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Pan radny Wojciech Majchrzycki, wniosek formalny.
Chciałem złożyć wniosek o zamknięcie listy mówców. Wydaje mi się, że dyskusja w tej chwili zaczyna się... Znaczy, nie zaczyna nas posuwać do przodu, także tutaj przychylam się do tego, co powiedziała przed chwilą radna Kretkowska i proszę o przegłosowanie tego wniosku.
Dobrze. Czy jest głos przeciwny? Nie ma. Proszę Państwa o zapisywanie się teraz do głosu. Za chwileczkę przegłosujemy wniosek. Jest zgłoszonych 9 osób, 11 osób do głosu. Ja myślę, że pan radny Mariusz Wiśniewski może się zgłosić tutaj do głosu, a jako prezentujący projekt uchwały i tak będzie miał głos po całej dyskusji, w związku z tym nie potrzeba robić tych zabaw ze zgłaszaniem się. A więc 10 osób jest zgłoszonych do dyskusji. Przystępujemy do głosowania wniosku formalnego. Oczywiście i pan sekretarz Stanisław tam. Również na